Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium Paweł Milczarek. Dzisiejsze konwersatorium chciałbym poświęcić Pawłowi Jasienicy. 19 sierpnia minęła 50. rocznica jego śmierci. Jest to świetna okazja, żeby wrócić do tej bardzo ważnej postaci najnowszych dziejów Polski. Do autora, który w pokoleniach kształtował albo po prostu świadomość historyczną poprzez swoje niezapomniane eseje o dziejach Polski, albo pośrednio wpływał na tę świadomość poprzez wywoływanie szeregu dyskusji, polemik, stawianie wyrazistych tez. To zresztą nie tylko autor. To także świadek historii, osoba, w której życiorysie możemy obserwować, analizować pewne wyzwania, przed którymi stanęła i polska inteligencja, i w ogóle cały nasz naród, zwłaszcza w drugiej połowie XX wieku. Przypomnijmy podstawowe fakty. One są tutaj szczególnie ważne, dlatego że osobowość autorska jest trochę dla nas pewną jakby maską, którą on nałożył, nie w znaczeniu jakiegoś oszustwa, ale można powiedzieć, no jednak jakiejś również kreacji samego siebie. To jest reakcja, to jest sposób poradzenia sobie z tym przełomem, z tą specyficzną schizmą, która w dziejach Polski następuje wraz z II wojną światową. I dokładnie w życiu Pawła Jasienicy mamy ten przełom. On tak naprawdę przecież nazywał się Leon Lech Bejnar, urodzony bardzo już niezwykłych dla nas dzisiaj, w niezwykłej scenerii w Symbirsku nad Wołgą. Właściwie całe jego dzieciństwo jest związane z różnymi miejscami w Rosji, bo tam w różnych miejscach pracuje jego ojciec jako agronom, więc rodzina wielokrotnie przenosi się, aż w końcu ląduje na Ukrainie. Tam witają w roku 20 polskie wojska wkraczające do Kijowa i na tamten teren Ukrainy w ramach operacji kijowskiej, wyprawy kijowskiej. Wraz z tymi wojskami przenoszą się do Polski. Niemniej kresy Rzeczpospolitej, ale te kresy II Rzeczpospolitej, więc te znacznie bliższe, będą właściwym miejscem intelektualnego już rozwoju Bejnara. Cały czas posługujemy się jego własnym nazwiskiem, którym się wtedy posługiwał. Studiował historię na Uniwersytecie Stefana Batorego, to mówimy teraz o latach 30., o końcu lat 20. i początku 30. w wieku XX. Absolwent historii Uniwersytetu Stefana Batorego, uczeń profesora Stanisława Kościołkowskiego. W czasie studiów zetknął się z tak niezwykłymi, ważnymi figurami jak Marian Zdziechowski. Niestety także ze względu na swój konsekwentny antykomunizm, autor na tyle wyciszony, że wciąż za mało miejsca zajmuje w naszej wyobraźni o polskiej przeszłości. Inny profesor Bejnara Jasienicy to Feliks Koneczny. Dosyć krótko mieli styczność, ponieważ Koneczny został praktycznie przez ówczesne władze rządowe w roku 29 praktycznie wypędzony, tak jakby z Uniwersytetu Batorego, musiał przenieść się już na zupełnie prywatny grunt do Krakowa. Niemniej to jedno krótkie zetknięcie wykładowe miało duże znaczenie, bo Koneczny zaznaczał się zainteresowaniem dziejami Rosji. To pozostanie w obszarze zainteresowań także Bejnara. Po studiach nasz bohater został po prostu nauczycielem gimnazjalnym. Został też, co akurat dosyć niezwykłą przygodą, zwłaszcza w owym czasie, został spikerem Polskiego Radia w Wilnie. W czasie kampanii wrześniowej, w czasie wojny obronnej 1939 roku, Bejnar jest zmobilizowany do armii w grupie operacyjnej Nare pełni funkcję w jednostce, która w całości powstała z mobilizacji. On sam jest w randze podporucznika, no ale nie jest doświadczonym oficerem, prawda? Niemniej zaznacza się już wtedy pewnym zdecydowaniem, tak? Z jego pamiętników wiemy o epizodzie walki na bagnety, tak? Trzeba wierzyć wszystkim tym, którzy o tym piszą, że to oczywiście sytuacja zupełnie niezwykła, pozostawiająca na zawsze ślad w pamięci, bieg walki na bagnety, gdy się słyszy u siebie świszczące kule lecące od przeciwnika, to oczywiście coś, co no, nie jest tylko malowniczym opisem. Bejnar w czasie okupacji zostaje żołnierzem, oficerem Armii Krajowej, najpierw Związku Walki Zbrojnej, potem Armii Krajowej i właśnie cały czas jest do dyspozycji Biura Informacji i Propagandy, czyli tak zwanego BIP-u. Równocześnie organizuje także tajny uniwersytet na Kresach. W końcu jest również uczestnikiem pewnego wspólnego polskiego losu, tam mianowicie uczestnikiem operacji Ostra Brama w Wilnie. Tej operacji, która kończy się z jednej strony wyzwoleniem Wilna przez Armię Krajową w jakiejś kooperacji z Armią Czerwoną, a potem no, po tej operacji zaczynają się aresztowania, zaczynają się wywózki dokonywane przez Rosjan wobec przed chwilą jeszcze sojuszników. Ostatecznie w bardzo ciekawych zresztą okolicznościach Bejnar zostaje adiutantem, potem nawet zastępcą majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszki w 5. Brygadzie Wileńskiej Armii Krajowej, a więc po prostu wchodzi w szeregi podziemia antykomunistycznego, tej walki, która była kontynuowana już jakby na własny rachunek, własną odpowiedzialność przez poszczególnych dowódców, potem przez tworzące się w Polsce grupy, które już nie znajdowały oparcia ani wprost w rządzie Rzeczpospolitej na emigracji, ani też w zachodnich aliantach, bo to już była walka samotna. W okolicznościach, o których za chwilę trzeba będzie także coś powiedzieć, Bejnar porzuca, czy też no, kończy ten epizod walki zbrojnej podziemnej. Nie tyle właśnie porzuca, powiedziałem porzuca, ale nie w znaczeniu, że jak żołnierz porzuca broń i odchodzi, tylko dochodzi do pewnego porozumienia, że lepiej z punktu widzenia jego możliwości, talentów będzie, żeby prowadził swoją walkę, jak powiedział, inaczej, z piórem w ręce i w związku z tym żegna się ze swoim oddziałem i przenosi się do Krakowa, gdzie nawiązuje łączność z właśnie ukazującym się Tygodnikiem Powszechnym, pismem pod patronatem kardynała Sapiehy. Tutaj mamy również niezwykły, bardzo szczególny moment aresztowania Bejnara, który już wtedy używa pseudonimu Paweł Jasienica. Aresztowanie Jasienicy przez Urząd Bezpieczeństwa. Udało im się skojarzyć tego nowego i już znanego autora Pisma Katolickiego, Pawła Jasienicę, z postacią niejakiego Nowiny, żołnierza Łupaszki. I jest ten moment aresztowania, tak, w którym on zostaje zwolniony. Teraz będziemy mówili, w jakich to okolicznościach, z czym to było związane. Niestety ten epizod będzie zawsze ciążył na życiorysie Łupaszki do tego stopnia, że w czasie zwróconej przeciwko niemu kampanii bardzo ostrej z takiej właściwej gomułkowszczyźnie kampanii defamacyjnej zostanie wypuszczony taka sugestia, że Jasienica oczywiście poszedł z Urzędem Bezpieczeństwa na współpracę. Co dzisiaj wiemy, że oczywiście nie nastąpiło. Niemniej moment tego uratowania życia, tak, i wyjścia mimo wszystko z kazamatów i kontynuowania pracy już w miarę przyzwoitych warunkach przez lata jest takim momentem, który łatwo było przez różne osoby wykorzystywać przeciwko Jasienicy. Ze swoją własną linią, ze swoimi bardzo samodzielnymi, ostrymi sądami polemicznymi, Jasienica nie był pupilem no na pewno nie był pupilem komunistów, z którymi prowadził szereg ostrych dyskusji, ale także można powiedzieć, nie mógł być pupilem takiej najbardziej ortodoksyjnie antykomunistycznej i antyreżimowej linii, zwłaszcza emigracyjnej. Tutaj Jasienica też prowokował i też odbijał ciosy. Wypracował sobie, można powiedzieć, swoją własną pozycję, która też zaprowadziła go w ramach ładu PRL-owskiego na pozycję obecnej, realnej, po części tolerowanej, ale nigdy nielegalnej opozycji, takiej opozycji intelektualnej. Jasienica znalazł się w składzie tak zwanego klubu Krzywego Koła, nawet był jego prezesem, to jest taki klub, który grupował wielu intelektualistów, działaczy społecznych, tych, którzy decydowali się w jakiś sposób zaznaczać swój sprzeciw, swoją opozycję wobec linii partii. Był wiceprezesem polskiego oddziału PEN-klubu, to jest cały czas bardzo podobne środowisko. Był sygnatariuszem, w jakimś sensie także współorganizatorem tak zwanego listu 34, którzy list polskich intelektualistów z wezwaniem do większej swobody w polityce kulturalnej państwa. Koniec końców ten mocny, bardzo zły, bardzo przykry akord to jest rok 68, kiedy Jasienica jest jednym z inicjatorów nadzwyczajnego posiedzenia warszawskiego oddziału Związku Literatów Polskich. To posiedzenie jest poświęcone zdjęciu przez cenzurę dziadów Mickiewicza i w jakimś sensie no, brzmią w nim te nuty solidarności ze studentami, którzy protestowali przeciw temu aktowi cenzury. W marcu 68 roku ta aktywność Jasienicy zostaje przez Gomułkę i cały system gomułkowski, tak można powiedzieć, rozpoznany jako świetna okazja, żeby Jasienicę napiętnować. To, co się dzieje w słynnym przemówieniu Władysława Gomułki, w którym on mówi o różnych prowodyrach, złych ludziach, którzy doprowadzili do zamieszek i wyprowadzili studentów na ulicę i tak dalej, i tak dalej. To wśród nich oczywiście znajdował się Paweł Jasienica, którego wtedy Gomułka postanowił skompromitować taką aluzją, no nie wprost wypowiedzianym zarzutem, że wiadomo dlaczego, sam wie Jasienica, dlaczego został zwolniony z więzienia. Po marcu 68 roku Jasienica jest regularnie inwigilowany, cały czas także szkalowany umiejętnie z inicjatywy Służby Bezpieczeństwa. Jest mu założona sprawa operacyjna kryptonimie Kołodziej. No, mamy tutaj moment tej ubeckiej operacji, czas tej ubeckiej operacji, o której nawet nie ma co długo mówić, znamy już te sprawy z wielu różnych okoliczności. W naszej pamięci, jeśli teraz ją ożywiamy, bo to jednak lata płyną, Jasienica pozostaje przede wszystkim autorem bardzo czytanych, poczytnych esejów historycznych. Polska Piastów, Polska Jagiellonów, Rzeczpospolita Obojga Narodów. To jest ten ciąg rozważań, którego on już nie kontynuował. Jedni mówią, że dlatego, że ze względów cenzuralnych, bo po prostu byłoby trudniej pisać o tym czasie już rozbiorowym, ale chyba prawda jest trochę inna. Po prostu już tego zredagować nie zdążył. Choroba uderza w niego już w 69 roku, w 70, jak powiedzieliśmy, Paweł Jasienica umiera. Pozostawia po sobie nie tylko tę swoją trylogię, tak, esejów historycznych, ale także moc reportaży społecznych, także archeologicznych. Wiele oczywiście publikacji rozproszonych, publicystyki w różnych tytułach polskiej prasy, nie tylko w Tygodniku Powszechnym, choć tam właściwie to się rozwija. No, na różne sposoby wyróżniane, ale już pośmiertnie. Pewnie największym wyróżnieniem jest to, że w niesprzyjających okolicznościach jego podstawowe dzieło, eseistyka historyczna, cieszyło się przeogromną popularnością, przeogromnym zainteresowaniem i dzieła te były wznawiane, kupowane na pniu przez publiczność spragnioną wiadomości o dziejach Polski. To chyba największe wyróżnienie. Tyle przypomnienia tej bardzo bogatej postaci w jej podstawowych danych biograficznych. Bardzo trudno zmieścić to w kilku minutach. Próbowaliśmy to zrobić. A za chwilę trochę rozważań już o wyzwaniach, z którymi musiał się mierzyć w czasie swojego życia i w swojej twórczości. Wracamy do naszej refleksji rocznicowej o Pawle Jasienicy. Przed przerwą mówiłem o jego biografii, o jego niezwykle bogatym życiorysie. Nie jeden mógłby powiedzieć, że to jest taki życiorys, którym można by było obdzielić kilka osób. Ale to jest coś, co często pojawia się w reakcjach na biografię osób zaangażowanych w różny sposób tamtego czasu, tamtej epoki. Trzeba było powiedzieć, że zanim Paweł Jasienica stał się pisarzem historycznym, eseistą historycznym, tak go znamy przede wszystkim, to wcześniej sama historia bardzo mocno zastukała do jego własnego życia. On nie tylko jest po prostu, tak można powiedzieć, dzieckiem polskiej niepodległości, II Rzeczpospolitej, nie tylko jest po prostu z tego pokolenia, które mogło spokojnie, choć zawsze w jakichś polemikach, napięciach i tak dalej, ale jednak spokojnie wewnątrz własnego państwa dorastać do samodzielności myślenia. W jego przypadku to było właśnie Wilno, klub włóczęgów, takich trochę zbuntowanych na ówczesny mainstream intelektualny czy akademicki, aż niezwykłe to powiedzieć, że w owym czasie tym mainstreamem akademickim był obóz narodowy, endecja, zarówno jeśli chodzi o młodzież akademicką, jak i w znacznym stopniu, jeśli chodzi także o środowiska intelektualne. Pewien, choć tu już trzeba zrobić zastrzeżenie, pewien wpływ na politykę, tak? Miały, no może nie tyle konserwatywne, ile jednak prawicowe ośrodki. Mówiłem o endecji, oczywiście w samej Piłsudczyźnie, w sanacji były także te ośrodki bardziej nastawione prawicowo i konserwatywnie. Jasienica, czyli wówczas jeszcze Bejnar, chadzał innymi drogami. Ich ta cała nuta prawicowo-konserwatywno, taka również mocno patriotyczna, jednak denerwowała, prowokowała i takie trochę dziwne, że tak powiem, przymiotnikowe środowisko, w którym Bejnar rósł intelektualnie, no to tam mamy i Czesława Miłosza, ale też i Stefana Jędrychowskiego, który robił potem karierę partyjną w PRL-u wysoką. Mamy tam Henryka Dębińskiego, który od działacza katolickiego przeszedł właśnie do komunizującego aktywisty, jeszcze w Wilnie w dwudziestoleciu międzywojennym. Mamy tam Antoniego Gołubiewa, znanego nam właściwie wyłącznie, ale to już wystarczy, ze wspaniałego cyklu Bolesław Chrobry. Mamy również Stanisława Stommę, który potem wyrósł na jedną z ważnych figur środowisk katolików świeckich, również jakoś około Tygodnika Powszechnego i Klubów Inteligencji Katolickiej. A więc dość zróżnicowane środowisko, które jednak no, łączył właśnie, tak można powiedzieć, łączyła pewna niechęć do klasycznej prawicowości, także pewnie jakiś sprzeciw wobec form zewnętrznych tej starej Polski, takiej ziemiańskiej, z którą przecież ostatecznie Jasienica był bardzo blisko. Jeśli chodzi o swój własny rodowód, jego rodzina to jest w końcu rodzina, o której losach możemy pisać od wieku XIV. Zawsze gdzieś w środku ważnych wydarzeń dziejów Polski. I z tą taką swoistą pewnością siebie, człowieka tak głęboko po prostu wkorzenionego w polskość, w Rzeczpospolitę, ten młody człowiek kreślił swoje własne ślady na ziemi. Mówiłem o tym, że dla całego pokolenia momentem przełomowym, momentem próby była nie tylko wojna, ale także właśnie wybory powojenne. I niewątpliwie to, co u Jasienicy równocześnie wielkie, ciekawe, bliskie geniuszu, ale także kontrowersyjne, trudne, zagadkowe, enigmatyczne, to wszystko łączy się z jego zasadniczym wyborem, którego dokonał w roku 1945. Bo jednak nie był tutaj sam, prawda? Bardzo wielu autorów tamtego czasu, wielu późniejszych wielkich intelektualistów, wielkiej klasy mistrzów myślenia w tamtym czasie dokonywało takiego wyboru. Czy chcą, po pierwsze, podstawowego, czy chcą być w kraju, czy na emigracji. Taki wybór istniał. I można było pozostać na uchodźstwie, można było wracać do Polski. W przypadku Jasienicy takiego momentu pytania o emigrację wprost nie było, natomiast bardzo ważne było pytanie o to, czy się chce być w życiu polskim, w życiu publicznym, czy się chce być, czy się musi być w jego podziemiu, w jego także na przykład emigracji wewnętrznej. Tu Jasienica zawsze, odkąd podjął pewną decyzję o tym, pożegnaniu się z oddziałem Łupaszki, to od tego czasu jego linia pod tym względem jest bardzo konsekwentna. On chce być wewnątrz również tego życia polskiego i je kształtować. To nie znaczy, że wybiera konformizm, to nie znaczy, że wybiera zgodę na to, co sam zresztą w prywatnej rozmowie, tak, ale z ojcem Mirewiczem nazwał bez ogródek niewolą. Jesteśmy w niewoli, ale Jasienica wyciąga z tego wnioski bardzo daleko idące, bo wydaje mu się, że w takim razie tym rozwiązaniem, które jest realne, nie jest oczekiwanie jakiegoś rozstrzygnięcia zbrojnego, przysłowiowej czy realnej III wojny światowej. On się bardzo szybko pożegnał z takimi nadziejami i marzeniami, tylko trzeba wyciągnąć właściwie możliwie wszystko, co można w tych warunkach i zadbać o substancję życia polskiego. Można by było to oczywiście rysować ostrożnie, tak żeby nie zawadzić naszej takiej uładzonej wyobraźni dotyczącej podziału na opozycję i reżim w tamtym czasie, ale to nie jest takie proste. Jasienicy nie chodzi o spokojne przetrwanie czasów komunizmu i PRL-u, tylko on rysuje sobie linię maksymalnego wyzyskania tych okoliczności, które zostały wówczas Polsce dane, tam gdzie można z nich skorzystać. I tu właśnie Jasienica, jak powiedziałem, ociera się równocześnie o geniusz i mocną kontrowersję, enigmę. Otóż on bardzo mocno angażuje się we wszystkie te momenty, które także komunistyczna propaganda stawiała w swoim centrum. Mianowicie plan wielkiej społecznej przebudowy. Jasienica zawsze, zresztą potem w jego pisarstwie będzie to mocno podkreślone, zwłaszcza ktoś zobaczy jedną z jego najlepszych książek historycznych, Dwie drogi o powstaniu styczniowym, to tam jest obecny ten moment, że co prawda przegrywaliśmy wojskowo, czy jak się wydaje, no nie osiągały powstania swoich celów podstawowych, którym było odzyskanie niepodległości państwowej. Niemniej Jasienica mówi, że pewien wewnętrzny, można by dla wielu oczu ukryty cel został osiągnięty. To było popychanie, zwłaszcza powstanie styczniowe miało tutaj swój dorobek, realne popychanie do przodu programu tej reformy społecznej. Konkretnie wtedy chodziło o uwłaszczenie, o to, że rząd narodowy powstańczy przyjął na siebie program wówczas radykalnej, zdecydowanej reformy uwłaszczeniowej. To było związane z planami uobywatelnienia całego polskiego społeczeństwa, włączenia nareszcie do normalnego życia na prawach zwykłych obywatelskich, także tych Polaków, którzy równocześnie społecznie znajdowali się gdzieś bardzo daleko w podziale dóbr, dobra wspólnego, a równocześnie mówimy tutaj przede wszystkim o warstwie chłopskiej, prawda? Ale to będzie dotyczyło w ogóle wszystkich tych, którzy się gdzieś tam znajdowali dalej poza tą uprzywilejowaną warstwą szlachecką. I w związku z tym, w związku z tą pozycją społeczną, też znajdowali się w dwuznacznej sytuacji wobec polskości. To ona po części była im obojętna, była sprawą szlachecką, sprawą pańską. Otóż Jasienica, analizując dzieje Polski od powstania styczniowego, dochodził do wniosku, że udało się wtedy uruchomić proces, który potem przez różne siły polityczne był kontynuowany w warunkach no, także rozwoju nowoczesnych ruchów politycznych, ruchu narodowego, ruchu socjalistycznego, ruchu ludowego w końcu. Otóż udało się rzeczywiście wprowadzić tą świeżą krew szerokich mas społecznych do życia polskiego, do dychania polskim powietrzem, polskimi sprawami, co świetnie widzimy no, w pamiętnikach wielu późniejszych wybitnych polityków wywodzących się z tej warstwy. Tutaj świetnym przykładem jest Wincenty Witos, ale to nie najważniejszy przykład. I z tym właśnie bagażem przemyśleń, który oczywiście rozwija się w Jasienicy potem w latach 60., ale on już jakoś jest wcześniej w nim, w zarodku, z tego typu myślami, takimi byśmy powiedzieli postępowo socjalizującymi, tak? Z tymi myślami Jasienica, wbrew całej swojej drodze adiutanta Łupaszki, wbrew drodze człowieka, który ukształtował się na kresach zabranych teraz przez Sowiety, wbrew bardzo wielu argumentom stawia na to od początku, już w latach 40. w tej swojej pierwszej publicystyce i później, stawia na to, że Polska jest nad Wisłą, że o losach Polski powinni decydować ci, którzy są tu na miejscu, że bardzo z niebezpieczną dla Polski sytuacją jest to, jeśli decydują o losach Polski nawet bardzo szlachetni ludzie, ale ludzie, którzy są jakoś oderwani od losu polskiego, realnego, którzy decydują bardziej pod wpływem różnych nacisków zewnętrznych, a mniej biorąc pod uwagę trwałe interesy polskie, i równocześnie jest przekonany, że część przynajmniej z tych wielkich zamiarów społecznych w PRL-u, że część z tych zamiarów idzie po linii dobra Polski, tak? Czyli tu na przykład zagospodarowanie ziem zachodnich, ziem odzyskanych, to bardzo ważny dla niego punkt. On tam jeździ, pisze stamtąd reportaże, śledzi to, jakby to być spolszczanie i unowocześnianie tego terenu. Równocześnie także ta zmiana społeczna, którą on traktuje jako kontynuację, jako zamknięcie tego, co rozpoczęło się wraz z ruchem rządu narodowego w powstaniu styczniowym. Można sobie wyobrazić, że tego typu wypowiedzi budziły sprzeciw przede wszystkim po stronie polskiej emigracji. Tutaj miał polemistów, tu był traktowany jako po prostu najmita PRL-u, jako ktoś, kto uczestniczy w systemie propagandowym komunistów. To nie jest łatwa pozycja. Dzisiaj, gdy podsumowujemy, przypominamy postać Pawła Jasienicy, to nie tyle powinniśmy od tego uciekać, traktować to jako wstydliwą sprawę, tylko jakoś to rozliczać, tak? Nie sądzić, bo wiemy już dobrze, że Jasienica nie był najmitą, nie był agentem, nie był tajnym współpracownikiem i tak dalej. Natomiast oczywiście trzeba pytać, czy ten jego bardzo racjonalny realizm, tak, polityczny, jak on mógł współbrzmieć, na ile współbrzmiał z także emocjami, doświadczeniami, marzeniami, pragnieniami tej wspólnoty, której Jasienica był niewątpliwie na zabój oddany wspólnocie polskiej. To nie będą łatwe rozliczenia. Gdy ktoś dzisiaj, przecież ten tekst jest dostępny, weźmie do ręki, przeczyta taki memoriał, taki rodzaj relacji, sprawozdania, które Jasienica sformułował, to obszerny materiał, sformułował w przeddzień swojego zwolnienia z więzienia. Słynna Julia Bristigerowa, która osobiście zajmowała się sprawą Bejnara, zapowiedziała mu, że zostanie zwolniony. że mamy nadzieję, że Polska na tym nie straci. Dość tajemnicza historia. Nie widać, żeby Jasienica, żeby Bejnar kogoś zdradził, żeby obiecał współpracę. Wiemy, że Bolesław Piasecki, który w związku ze swoimi układami z władzą potrafił wielu żołnierzy niezłomnych wyciągnąć z więzień ubeckich i tu też mu się udało. Niewątpliwie w tej sprawie interweniował, niewątpliwie to był również jego sukces, jego osiągnięcie. No ale w przeddzień wyjścia na wolność Jasienica przedstawił memoriał, gdzie mówi o swoim życiu, o swoich wyborach politycznych, o tym, jak rozumie sytuację Polski dzisiaj. Bardzo krytyczny wobec drogi powojennej środowiska Armii Krajowej, bardzo krytyczny wobec rządu polskiego na emigracji, z wielkimi natomiast nadziejami na tę wielką przemianę, która teraz może nastąpić w Polsce, także w sojuszu ze Związkiem Sowieckim. To są rzeczy, których nie czyta się z łatwością. Można powiedzieć, że czyta się momentami, chwytając się za głowę. Po części zrozumiała jest atmosfera, w której on to pisze, ale na pewno nie są to rzeczy, które są czystym teatrem, które są wyłącznie jego jakąś próbą wyreklamowania się z więzienia. Wydaje się, że raczej jest to pewna trochę podkolorowana, ale prawda o tym, jak on myślał. I z tą prawdą trzeba pewnie i dzisiaj również dyskutować, bo to jest prawda o tym, jak można, czy jak można, jak należy korzystać z możliwości i warunków skromnych, które zostawia nam nieprzyjaciel i wróg. Jasienica rozumiał sytuację tak, że właśnie trzeba takie miejsca znaleźć. Jego referat był przekazany po linii partyjnej aż do Bolesława Bieruta. Cieszył się, jak wiemy, zainteresowaniem czytelników, podkreślali, zastanawiali się, a więc był to materiał, który też trochę był profilem części polskiej inteligencji i trochę ustawiał rozumienie świadomości tej inteligencji po stronie rządzących komunistów. Niewątpliwie trudny, słaby moment w biografii Bejnara, ale też świadczący koniec końców o tym, że gdy już zdecydował się iść jakąś drogą, to niewątpliwie podążał nią niezależnie od tego, kto co na ten temat będzie sądził. Wracamy do naszej refleksji wspomnieniowej o Pawle Jasienicy w 50-lecie jego śmierci. Przed przerwą mówiłem o tym, że droga polityczna, publicystyczna Pawła Jasienicy to była droga autora dość samodzielnego, tak, który jednak wyglądał na tle swojej bezpośredniej, tak, współczesności, tak jakby ulegał, prawda? Łatwo było go wpisać w pewną agendę komunizmu, taką reformatorską, taką łagodną, prawda, taką, która nie strzela w potylicę, tylko próbuje wychowywać, zmieniać, namawiać i tak dalej. Jasienica znajdował się wśród tych, którzy próbowali w to grać. Znajdując te pola, na których komuniści jakby zostawiali możliwość działania tak, jak to Jasienica widział, zgodnie z dłuższym dobrem Polski. Jest taki moment w publicystyce Jasienicy, w którym on się dopomina o to, żeby o Polsce myśleć tak jak czasami Francuzi w kategoriach France éternelle, Polski wiecznej. Czyli myśleć w kategoriach nie odcinka dziejowego, który jest uporczywie odcinany właśnie przez zwolenników i przez polemistów od przeszłości i od jakiegoś innego nurtu, tylko żeby traktować Polskę jako coś, o co trzeba dbać zawsze. I zawsze trzeba o nią dbać w konkretnym miejscu i zawsze korzystając z tych sił, które na miejscu się znajdują. Myślę, że sam Jasienica zdawał sobie sprawę z tego, jak mimo wszystko wąskie są te możliwości, z których postanowił z całym przekonaniem korzystać. On, obracając się wewnątrz tych wąskich granic, równocześnie sprawiał wrażenie niesłychanie bojowego autora. Tak? Bywał bojowy, polemiczny wobec komunistów, ale bywał też bardzo dotkliwy, taki gorzki, tak, i zaczepny wobec, by się można było powiedzieć, towarzyszy losu, tak, których los i później decyzje to wyrzuciły gdzieś poza Polskę. Jasienica nie miał tutaj wiele taryfy ulgowej, mimo że też widzimy, jak na przykład w toczących się wtedy dyskusjach o wrześniu 1939, nawet o Powstaniu Warszawskim, tego Jasienica nie był w żadnej mierze piewcą, ale jeśli chodzi o wrzesień 1939 roku, o politykę Becka, tam gdzie tak naprawdę był krytykiem polskiej słabości, polskiego nieprzygotowania, niezręczności, to równocześnie, gdy atakowali to komuniści, to Jasienica chciał być głosem tych, którzy nie chcieli, żeby ktoś im tak bezceremonialnie oczerniał, tak, niszczył pamięć niepodległości, i dlatego stawał w obronie tego, również Armii Krajowej oczywiście. Był mimo wszystko, starał się być autorem jakoś własnym, samodzielnym. Z jego pamiętnika, który pisał już pod koniec życia i którego nie publikował oczywiście sam, dowiadujemy się, że miał świadomość tego, jak bardzo ryzykownie operuje, jak mówi, sztuką oględności, to znaczy mówienia takiego, które ma przekazać istotną treść, czasami wywrotową treść, ale tak, żeby komuniści tego nie zauważali albo żeby musieli się z tym znosić. Myślę, że miał poczucie pod koniec pewnej dwuznaczności tego swojego wyboru, bardzo mocne, bo jeśli czyta się dzisiaj jego rozważania o wojnie domowej, rzecz, którą on napisał w jednym z najtrudniejszych momentów swojego życia, jeśli bardzo, bardzo trudnym momentem był moment jego decyzji w 1945, tej odłupaszki do Tygodnika Powszechnego, potem niewątpliwie bardzo trudnym, dziwnym, przełomowym momentem są te miesiące roku 1948, aresztowanie przez UB i tak dalej, to niewątpliwie takim podsumowaniem również bardzo trudnym jest ta kampania oczernień w roku 1968. I on w tym czasie pisze rozważania o wojnie domowej. Niewielki utwór eseistyczny po wizycie we Francji, będący bardzo samodzielnym, jak na tamte czasy, to w ogóle bardzo odważnym sposobem takiego wejścia w wewnętrzne losy Francji, ale także w pytanie o znaczenie rewolucji francuskiej. To jest oczywiście tekst, który musiał wywołać potem, gdy został wydany, bo wydano go dopiero najpierw w drugim obiegu w 1979 roku, a potem w końcówce lat 80., tak? Wcześniej jeszcze Życie literackie PRL-owskie w 83 roku, jakieś we fragmentach, w odcinkach. Wreszcie tekst, gdy dotarł do swojego czytelnika, to z jednej strony wywołał zaskoczenie, bo historycy oraz ci, którzy myśleli intensywniej o historii, jednak w tamtych pokoleniach, w tamtych czasach byli kompletnie sprasowani, tak, tą wizją bardzo pozytywną rewolucji francuskiej, taką entuzjastyczną. Tak. Oczywiście nie chwalono zbrodni, ale jednak wpisywano je w rachunek jakiejś wielkiej, cudownej przemiany, którą rewolucja francuska miała inspirować. I czasy bardziej wyważonego, także mocno krytycznego podejścia do rewolucji francuskiej przyjdą znacznie później. Na razie historycy tutaj pilnowali ortodoksji. I aż dziwne, że Jasienica, który w sumie w wielu miejscach wcześniej dawał oznaki wielkiego entuzjazmu dla rewolucji francuskiej. Tak? On należał do tego nurtu postępowego, tak? Który widział tutaj głównie rewolucję od strony jej skutków społecznych. Mniej go interesowała ideologia, mniej interesował go stosunek do religii. On zresztą mało był na to wrażliwy i to trzeba pamiętać przy lekturze, że aczkolwiek bardzo pozytywnie nastawiony w ogóle do instytucji kościoła katolickiego, jego dzieł różnych społecznych, moralnych, to mimo wszystko na dłuższą metę mało to rozumiał w jego stosunku do kontrreformacji, to jest dobrze widoczne, ale także w przypadku analizy takich wydarzeń jak rewolucja francuska, to akurat ten moment niszczycielski, ideologiczny zupełnie mu umykał na ogół. Natomiast bardzo pozytywnie nastawiony do przemian społecznych i tutaj zresztą na przykład, gdy w książce o powstaniu styczniowym w dwóch drogach mówi, że akt uwłaszczeniowy rządu narodowego z 1863 roku to było zamknięcie na ziemiach polskich, tak? Dopiero dokończenie, realizacja rewolucji francuskiej. Więc kontekst bardzo pozytywny. Natomiast gdy w 1968 roku pisał rozważania o wojnie domowej, to mamy już więcej niuansowania, więcej uwzględnienia krytyki rewolucji, choć przede wszystkim od strony oczywiście takiej wprost, jej terroru, jej momentu niszczycielskiego, jej, można powiedzieć także takiego, no, nie używa tego słowa, ale takiego ludobójczego wobec ludności Wandei. To jest wszystko przede wszystkim o wojnie w Wandei, o powstaniu w Wandei. Z jednej strony mamy tam cały czas tego samego Jasienicę, który też przez historię stara się trochę, to w tej książce jest mocno widoczne, rozliczyć swoje własne życie. Bo on właściwie przecież w 1945 roku był wśród powstańców w Wandei, tak? Był, mówiąc, wśród łupaszki w powstaniu antykomunistycznym, był, no, wśród tych ludzi, którzy mówili nie temu systemowi, który przychodził pod hasłami rewolucji i wielkiej społecznej reformy. I teraz w swoich rozważaniach Jasienica mówi tak. Właściwie wśród ludzi, którzy zostali przez rewolucję zgnieceni, przeciw którym wysłano kompanie piekielne, którzy zostali poddani jakimś strasznym operacjom niszczycielskim, wśród tych ludzi, wśród tych wieśniaków Wandei wcale nie było jakiejś gotowej rojalistycznej ideologii. Oni nie byli zaprzysięgłymi apologetami monarchii przedrewolucyjnej. Właściwie pewnie znalazłoby się wśród nich wielu zwolenników reformy. Zresztą Jasienica to właśnie stara się nam w swoim tekście pokazać. Ale zostali oni wszyscy zniszczeni, odepchnięci, zniszczeni przez właśnie walec tego ideologicznego, fanatycznego rewolucjonizmu. I myślę, czytając to dzisiaj, że jest w tej książce też dużo takiego rozczarowania Jasienicy, który widzi, że właśnie należy do tych, którzy spośród tych wandejskich powstańców właśnie najbardziej oddzielił to swoje zaangażowanie od gotowości uznania reform. I mimo wszystko spotkał się z fanatyzmem, z terrorem, z odrzuceniem, z polityką prymitywu, polityką jakiejś po prostu niszczenia także dorobku polskiej kultury i tak dalej, i tak dalej. I tego nie mógł oczywiście zaakceptować. I to jest trochę wewnątrz dyskursu historycznego taki rachunek zysków i strat. Gotowość reformatorska i fanatyzm rewolucyjny. Niemniej, żeby zakończyć te dzisiejsze nasze refleksje wokół Jasienicy, proszę, pamiętajmy, zastanówmy się, jak zadziałała, jak wpłynęła na nas wszystkich ta inteligentna oględność Jasienicy, głównie wewnątrz najważniejszych prac Polski Piastów, Polski Jagiellonów. Jak on, biorąc pod uwagę jego własną biografię, w sposób zaskakujący próbuje przesterować nasze myślenie historyczne z tego fantazmatu, właściwie marzenia tej wielkiej Rzeczpospolitej, rozciągającej się daleko na wschód, mającej swoje sprawy z Rusinami, z Litwinami i tak dalej. Jasienica był przekonany, że to się skończyło definitywnie. I całe jego pisarstwo historyczne jest pisarstwem przekonywania nas do swoiście tej piastowskiej Polski, ludzi mocno związanych ze swoją ziemią, z ziemią nad Wisłą, umiejących dbać i umiejących i tych, których wyzwaniem jest to, żeby nie tracić, tylko zdobywać. Jeśli już nie terytorialnie, to zdobywać wewnętrzną zwartość. Ta jakaś miłość Jasienicy i do Łokietka, jego wytrwałości, do Kazimierza Wielkiego, mimo jego osobistych upadków i w ogóle miernoty takiej osobiście moralnej, to mimo wszystko jakiegoś wielkiego sukcesu, umocnienia wewnętrznego państwa, jego solidnych fundamentów. To jest cały czas myślenie o tym, jak z różnych złych materiałów, tak, jak z różnych okoliczności niesprzyjających wydobywać to, co jest dobre dla Polski, dla tej właśnie Polski wiecznej. Dziękuję Państwu za uwagę. Dzisiaj myśleliśmy, mam nadzieję, że razem wspólnie myśleliśmy o przypadkach jednego z ludzi, który mógł powiedzieć, że urodził się w bardzo złych czasach, że złożono mu na głowę ciężary nie do uniesienia, ale który się, można powiedzieć, z tego nie żalił i nie gniewał, nie szedł przez życie z goryczą, próbował wydobyć na własny rachunek, wedle własnego rozeznania, to, co najlepsze. Nie co najlepsze dla niego osobiście, ale co najlepsze dla wspólnoty, w której on jest częścią. Zapraszam, jak zwykle, do konwersatorium za tydzień, w niedzielę, godzinie 13:00. A teraz żegnam się z Państwem. Dobrej niedzieli. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.